A jest z nami posłanka Magdalena Sroka, rzeczniczka Porozumienia Jarosława Gowina. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Jarosław Gowin czyta dzisiaj raport Najwyższej Izby Kontroli o wyborach kopertowych, czyta zawiadomienia do prokuratury i mówi: wiedziałem, że tak będzie, a nie mówiłem, to ja miałem rację.
No my oczywiście na przełomie marca i kwietnia wyraziliśmy naszą opinię co do wyborów korespondencyjnych i sposobu ich przygotowywania. I właśnie z tego powodu też wicepremier Jarosław Gowin wtedy podał się do dymisji.
I dzisiaj właśnie macie satysfakcję.
Uważał. Nie wiem, czy satysfakcję. Satysfakcję mamy na pewno z tego powodu, że pan prezydent został wybrany w sposób legalny i nikt dzisiaj nie będzie zarzucał kwestii legalności i silnego mandatu prezydenta do bycia prezydentem.
No, zarzuty padają pod adresem konkretnych polityków, którzy przygotowywali tamte wybory kopertowe. Te zarzuty jak na razie stawia Najwyższa Izba Kontroli. I pytanie do pani jako rzeczniczki Porozumienia. Czy wasza partia, Porozumienie Gowina, będzie broniło w Sejmie ministrów Dworczyka, Sasina, Kamińskiego, gdy opozycja będzie chciała ich odwołać ze stanowisk?
Panie redaktorze, no tutaj musimy bardzo jasno powiedzieć wszystkim naszym słuchaczom, że Najwyższa Izba Kontroli to instytucja, która powołana jest do wykonywania kontroli, wyciągania z tej kontroli wniosków i w momencie, kiedy ma uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, składanie takich zawiadomień do prokuratury.
I pytanie, co wy zrobicie z politykami, których te zawiadomienia dotyczą, pani poseł? Opozycja zapowiada wnioski o odwołanie konkretnych ministrów.
Panie redaktorze, żeby powiedzieć o kimś, że jest winny, to musi zostać przeprowadzone postępowanie w prokuraturze, a następnie musi się do tych zarzutów odnieść sąd i wydać wyrok.
Wtedy no nie, nikt nie mówi, że oni są winni, pani poseł. Padają zarzuty ze strony opozycji, że są to politycy, na których padł cień podejrzeń ze strony Najwyższej Izby Kontroli, naczelnego organu kontroli państwowej. Mogą sprawować bez żadnego kłopotu swoje stanowiska, swoje funkcje?
Wie pan, panie redaktorze, no do czasu wydania wyroku nie możemy mówić o czyjejkolwiek winie bądź niewinie. W tej chwili mamy złożone zawiadomienia do prokuratury i zobaczymy, jak te postępowania się będą toczyć. My dosyć jasno, jako Porozumienie, wyraziliśmy naszą opinię co do wyborów już na przełomie marca i kwietnia.
Tak, ale ministrów będziecie bronić w Sejmie solidarnie z całą koalicją. Pani poseł, powtórzę pytanie. Rozumiem, że ministrów będziecie bronić solidarnie w ramach koalicji, jeśli opozycja będzie chciała ich odwołać.
Panie redaktorze, na pewno jeżeli ktoś zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, wtedy nie będziemy nikogo bronić. W tej chwili tutaj musimy poczekać na to, żeby to się rozstrzygnęło prawnie.
No ale naczelny organ kontroli państwowej, Najwyższa Izba Kontroli, mówi dzisiaj tak. Decyzje premiera były prawnie wadliwe. Doszło do niegospodarności i szkody finansowej. Odstąpiono od konstytucyjnej zasady praworządności. Przy czym Departament Prawny Kancelarii Premiera zgłaszał istotne wątpliwości, czy te decyzje rzeczywiście mogą nastąpić, bo nie wiadomo, czy są zgodne z prawem. Akceptuje pani to, że doszło do niegospodarności, naruszenia zasady praworządności, jak mówi NIK? Wydaliśmy dziesiątki milionów złotych, wyrzuciliśmy je w błoto i nikt do tej pory nie poniósł za to żadnej odpowiedzialności?
My absolutnie nikogo nie usprawiedliwiamy, wręcz mamy jasne zdanie w tej sprawie. Wtedy wybory nie powinny się odbyć, ponieważ właśnie groziłoby to tym, że prezydent zostałby wybrany, a potem jego wybór byłby podważany. Ale proszę zauważyć, że w tej chwili o winie możemy mówić w momencie zakończonego postępowania i ja mam takie wrażenie, że to postępowanie będzie się toczyło i wtedy ostatecznie sąd zdecyduje o tym, czy rzeczywiście doszło do niegospodarności, czy zostanie zastosowany na przykład stan wyższej konieczności.
Ma no, pani wrażenie, że postępowanie będzie się toczyło? No to jest istotne pytanie, no bo rzeczywiście, czy pani wierzy w to, że Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny może sprawić, że prokuratura rzetelnie wyjaśni od początku do końca tę sprawę?
No, wie pan, panie redaktorze, no ja tutaj nie jestem organem, który decyduje o wszczęciu postępowania bądź nie, ale wydaje się, że zarzuty, które stawia Najwyższa Izba Kontroli, wskazują na to, że takie postępowanie powinno zostać prowadzone.
No tak, tylko że Zbigniew Ziobro najpierw bierze udział w naradach politycznych na Nowogrodzkiej na przykład, spotyka się z kolegami z rządu, a potem jako prokurator generalny ma nadzorować pracę prokuratorów, którzy mieliby zajmować się kolegami z rządu. Pani wie, wierzy w to, że to kompletnie się ze sobą nie kłóci i że możliwe jest transparentne działanie w tej sprawie.
Wie pan co, panie redaktorze, wszyscy próbują dookoła komentować, czy to Najwyższą Izbę Kontroli, czy prokuraturę i ich działania. Ja natomiast uważam, że zarówno w jednej instytucji, jak i w drugiej pracują, służą funkcjonariusze, czy prokuratorzy, czy urzędnicy, którzy wykonują po prostu swoje obowiązki. I te obowiązki, z których wynikają dane wnioski, powinny być realizowane, to znaczy w momencie złożenia zawiadomienia jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, prokurator, który bezpośrednio rozpatruje sprawę, dokonuje oceny zebranego materiału i podejmuje ostateczną decyzję.
I ten prokurator słyszy dzisiaj Zbigniewa Ziobrę, prokuratora generalnego, który mówi: premier Mateusz Morawiecki w sprawie wyborów korespondencyjnych postąpił tak, jak należało postąpić. Mówi to prokurator generalny, którego ten prokurator słyszy, pani poseł.
Mówi to również minister sprawiedliwości, który ocenia tą sytuację z perspektywy na pewno politycznej, a ocenę pod kątem prawnym będzie dokonywał prokurator, który, na którego biurko trafi to właśnie zawiadomienie.
Magdalena Sroka, rzeczniczka Porozumienia Gowina, jest naszym gościem. Pani poseł, czy Porozumienie popiera już podatek od wpływów reklamowych w mediach?
Nie, nasze stanowisko nie zmieniło się co do kwestii opodatkowania dużych gigantów medialnych. O tym mówiliśmy, że takie podatki powinni płacić giganci medialni, tak jak to się dzieje w niektórych państwach Europy Zachodniej. Także nasze stanowisko w tej kwestii się nie zmieniło.
Ale Jarosław Kaczyński już po ogłoszeniu Polskiego Ładu powtarza w wielu miejscach, w wielu wywiadach, że Prawo i Sprawiedliwość nie wycofuje się ze swojego pomysłu, jeśli chodzi o ten podatek reklamowy. Wyście rozmawiali na etapie prac nad Polskim Ładem, nad podatkiem reklamowym dla mediów?
My również nie wycofujemy się z naszego stanowiska.
Czyli Jarosław Kaczyński usłyszał od Jarosława Gowina, że w sprawie podatku reklamowego Porozumienie nie zagłosuje za tą propozycją.
Ja, panie redaktorze, nie uczestniczyłam w bezpośrednich rozmowach, w których rozmawiali zarówno prezes Jarosław Gowin, jak i prezes Jarosław Kaczyński, czy pan premier Mateusz Morawiecki i prezes Zbigniew Ziobro. To były rozmowy czterech liderów Zjednoczonej Prawicy i oni dokładnie przedyskutowali te kwestie, które znajdowały się w Polskim Ładzie, ale chciałabym zaznaczyć, że Polski Ład to są kierunki polityczne, to jest pewien program polityczny, wizja rozwoju, propozycje zmian, natomiast ostateczne kształty ustaw zawsze muszą przejść przez proces legislacyjny, aż do momentu pod...
Pani poseł, a profesor Marek Konopczyński, profesor Marek Konopczyński, kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich, to jest czyj kandydat, pani poseł?
Kandydat Porozumienia Jarosława Gowina.
Tylko, wczoraj czyli nie Zjednoczonej Prawicy?
Nie, jest to kandydat Porozumienia.
Czyli Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska nie obiecały wam wcześniej, nie umówiły się z wami, że poprą tę osobę, którą wy zgłosicie.
Zgodnie z umową pana prezesa Jarosława Gowina i prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no to Porozumienie miało prawo do tego, żeby taką kandydaturę przedstawić.
A, i my przedstawić.
Przedstawiliśmy właśnie wczoraj tą kandydaturę.
Ale Jarosław Kaczyński nie obiecywał Jarosławowi Gowinowi, że poprze Prawo i Sprawiedliwość kandydata, którego wskaże Porozumienie.
No, ja chciałabym, żebyśmy przekonali do tego, żeby większość parlamentarna uznała, że nasz kandydat jest osobą niepolityczną, niezwiązaną ze środowiskiem, nie jest na pewno czynnym politykiem i jest dobrym kandydatem na RPO.
Magdalena Sroka jest naszym gościem. Nieustająco widzimy się, słyszymy w rmf24.pl i w portalu interia.pl. Zapraszamy. Posłanka Magdalena Sroka, rzeczniczka Porozumienia Jarosława Gowina, nieustająco z nami. Dopytuje o to, czyim kandydatem jest pan profesor Marek Konopczyński, no bo słyszę, co mówi Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, w czasie rozmowy z dziennikarzami w Sejmie. Pytany, czy kandydat Porozumienia na rzecznika praw obywatelskich jest kandydatem Zjednoczonej Prawicy, mówi tak. Nie, to jest na razie kandydatura Porozumienia, a dopytywany, czy PiS poprze tę kandydaturę, mówi: zastanowimy się dzisiaj, myślę, że to jest mało prawdopodobne. Taka ta wasza umowa dżentelmeńska okazuje się mało dżentelmeńska najwyraźniej.
No, jako Porozumienie wczoraj na zarządzie partii dyskutowaliśmy nad dwoma kandydaturami i większość zdecydowała, że kandydatura profesora Konopczyńskiego będzie właśnie najlepszą kandydaturą na stanowisko RPO. Także taka nasza jest decyzja. Umowa taka, jaka była już Wcześniej panu mówiłam, wcześniej o tym również mówili prezesi i Porozumienia, i Prawa i Sprawiedliwości. Także no, zobaczymy, jak będzie. Ta decyzja, rozumiem, że jeszcze nie została podjęta ostatecznie. Do czwartku, chyba do godziny 16 jest czas na składanie kandydatur. My w tej chwili też namawiamy nie tylko naszych partnerów z Zjednoczonej Prawicy, ale z opozycji do tego, żeby pochylili się nad tą kandydaturą, bo jest to dobra kandydatura.
A dlaczego uznali państwo, że kandydatura profesora Konopczyńskiego jest lepsza niż kandydatura senator Staroń?
Może ze względu na to, że nie jest to czynny polityk, a ten zarzut dosyć często padał zarówno w opinii publicznej podczas rozmów z mediami, ale także i przede wszystkim właśnie opozycja podnosiła, że nie powinna to być osoba, która jest związana bezpośrednio, czy jest czynnym politykiem, i uznaliśmy, że dorobek pana profesora, cieszy się on ogromnym zaufaniem w środowisku naukowym, ma ogromny dorobek naukowy, dlatego też przeważyła jego kandydatura.
I to był ten wybór między panem profesorem a panią senator, jeśli wszystko dobrze rozumiem.
Tak, tak.
Pani poseł, Porozumienie w swoich dokumentach programowych pisze między innymi tak: opowiadamy się za możliwie najniższymi podatkami. Może pani dzisiaj zapewnić naszych słuchaczy, że ci, którzy na przykład prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, nie stracą w związku ze zmianami podatkowymi szykowanymi przez rząd, nie zapłacą wyższych podatków, choćby dlatego, że będzie zmiana w opłacaniu składki zdrowotnej?
No, na pewno na którymś poziomie składka zdrowotna w momencie braku możliwości jej odliczenia będzie tym dodatkowym kosztem. I to tak pan zaokrąglił, mówiąc, że to będzie podwyższenie podatków.
No nie, no de facto będzie podwyższenie będzie zobowiązań wobec państwa.
Będzie podwyższeniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
I Porozumienie się na to zgadza?
Panie redaktorze, w momencie, kiedy dyskutowaliśmy nad propozycjami Polskiego Ładu i proponowaliśmy jako Porozumienie kwotę 30 tysięcy, kwotę wolną od podatku, 120 tysięcy drugi próg podatkowy, wiedzieliśmy o tym, że przy na przykład 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, to samorządy, ich budżety zostaną uszczuplone. Dlatego zaproponowaliśmy stałą subwencję samorządową, która również w tym Polskim Ładzie się znalazła.
No dobrze, ale to jest pomoc samorządom. A ja pytam o tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Czy państwo zgodzili się na to, żeby oni mieli większe obciążenia wobec państwa, wyższe koszty pracy de facto?
Już tłumaczę. W momencie, kiedy prowadzone były rozmowy, wszyscy zgodziliśmy się, że podatki nie mogą być znacząco większe, że podatki dla klasy średniej nie mogą być odczuwalne, tym bardziej w momencie, kiedy pandemia się kończy powoli, żeby mi nikt nie zarzucił, tylko że znowuż powiedziałam, że za wcześnie, że się pandemia kończy, ale jesteśmy bliżej tego końca niż dalej i na dzień dobry nie możemy zafundować przedsiębiorcom podniesienia właśnie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Dlatego i też, może pani zapewnić, że nie będzie podniesienia kosztów działalności gospodarczej?
Już panu powiem, o czym mogę panu powiedzieć w tej chwili. Zapewnienie będzie mogło być dopiero, kiedy będzie podpis prezydenta pod konkretnym projektem ustawy. Natomiast rozmawialiśmy o tym, aby klasa średnia nie ucierpiała, czyli nie odczuła tego w takiej wysokości, jak pierwotnie było proponowane. I tak umowa o pracę do 13 tysięcy, tak naprawdę osoby nie odczują tej różnicy, ale przy umowach, przy prowadzeniu działalności gospodarczej już propozycje, które się pojawiły dotyczące już konkretnych projektów ustaw, one przewidziały, że niestety te osoby już zarabiające około 12 tysięcy brutto takie zmiany odczują. I to
no właśnie, i państwo się na to godzą jako Porozumienie?
Dlatego też właśnie nie godząc się na to, prowadzimy dialog, namawiamy. W zeszłym tygodniu prezes Jarosław Gowin spotkał się z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Przedstawiliśmy jako Porozumienie dokładnie chyba 8 projektów, rozwiązań, które będą w stanie uchronić klasę średnią i mam tutaj na myśli osoby prowadzące działalność gospodarczą.
A dlatego tymczasem minister finansów Tadeusz Kościński w Fakcie mówi na przykład, że te zmiany, które proponujecie, są podyktowane poczuciem sprawiedliwości i mówi, że jego zdaniem prowadzący działalność gospodarczą powinni w równym stopniu składać się na ochronę zdrowia, co etatowcy. Podziela pani ten pogląd? Zgadza się pani z ministrem finansów?
Wie pan, panie redaktorze, podatki w Polsce powinny być przede wszystkim sprawiedliwe i tutaj musimy się zgodzić,
nie,
że w momencie
konkretnie, pani poseł, jest konkretne zdanie, proszę się do niego odnieść, bo na okrągło to możemy długo rozmawiać, ale to ani na to mamy czasu, ani ochoty.
Ja myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć o tym, że w tej chwili osoby prowadzące działalność gospodarczą po odliczeniu składki zdrowotnej, ta składka zdrowotna wynosiła 69 zł. Osoby pracujące na etat płaciły znacznie więcej. Mówimy tutaj o sprawiedliwych podatkach. Pewnie ta
czyli to było niesprawiedliwe, pani zdaniem, to, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mogły odliczać, przy czym osoby na etacie też mogły odliczać przecież przy rozliczeniu PIT-u część swojej składki zdrowotnej.
Ale finalnie i tak płaciły więcej. Ja nie jestem i nigdy nie byłam za podnoszeniem podatków, natomiast ta sprawiedliwość i te wyliczenia, które będą proponowane już w konkretnych projektach ustaw, mam nadzieję, że doprowadzimy do tego, że osoby średnie zarabiające i należące do klasy średniej, tak przyjęte ogólnie, no bo to też klasa średnia w zależności, to też nie zawsze musi być kwestia zarobków, ale nie odczują tego, tak jak było.
Mam nadzieję, powiedziała pani poseł, co ważne. Czyli nie będziecie za to umierać, jak rozumiem, nie będziecie umierać jako Porozumienie za osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Na pewno zrobimy wszystko do tego, żeby doprowadzić, żeby tak samo ulga jak w stosunku dla osób pracujących na umowę o pracę była zastosowana w stosunku do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
Pytanie, czy na marzeniach się nie skończy, bo już wielokrotnie to widzieliśmy. Porozumienie mówiło, zapowiadało, obiecywało, a potem było jak było. Konkretny przykład. Jarosław Gowin 15 marca ubiegłego roku we Wprost mówi tak. Chciałbym, żeby telewizja publiczna zaczęła przypominać BBC w jej najlepszym wydaniu, żeby była jak najbardziej obiektywna, żeby w jak największym stopniu odzwierciedlała pluralizm opinii i stanowisk. Mamy już w Polsce to BBC, o którym zamarzył premier Gowin?
Nie wiem, dawno nie oglądałam.
No, świetna odpowiedź, ale jest pani politykiem, który współtworzy rzeczywistość i odpowiada za to, jak wygląda także telewizja publiczna. To ucieczka od tego pytania nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Panie redaktorze, już niejednokrotnie wyrażałam swoją opinię. Uważam, że to jest nie do pomyślenia, żeby wicepremier z polskiego rządu odpowiadający za tematy gospodarcze nie miał możliwości wypowiedzenia się w telewizji publicznej, a bynajmniej w ciągu ostatnich miesięcy. Także no, absolutnie no, też widzę te mankamenty, które pan redaktor widzi, natomiast chciałabym, żeby Porozumienie kiedyś było największą partią i mogło kierować Polską i tymi zmianami w taki sposób, w jaki, o których pan chociażby mówił.
Pani poseł, tylko że wy jesteście w koalicji rządowej, jesteście jednym z żyrantów zmian dokonywanych przez tę koalicję, także zmian w mediach publicznych. Wpadło mi w ręce coś fantastycznego, taki cytat z mojego archiwum, który kiedyś zanotowałem, to był kwiecień 2016 roku, wywiad dla Polskiej Agencji Prasowej. Krzysztof Czabański mówił wtedy tak, Rada Mediów Narodowych będzie was chroniła przed bezpośrednimi naciskami politycznymi. Skończą się telefony polityków do szefów mediów. Skończyły się?
No ja na pewno nie dzwonię, także ani nikt z Porozumienia też.
A może telefony nie są potrzebne, bo to szefowie mediów publicznych dzwonią do polityków po wskazówki?
No, panie redaktorze, to nie, ja nie jestem najlepszym adresatem tego pytania. Tutaj musi pan kierować te pytanie zdecydowanie do kogoś innego. No, tak jak pan zresztą widzi, pewnie absolutnie nie jesteśmy obecni w mediach publicznych.
Nie, ale co państwo robią, żeby to wyglądało inaczej, jeśli chodzi o media publiczne? Można przychodzić i się żalić, że was telewizja publiczna nie zaprasza, ale to zupełnie inny problem. To są wasze sprawy wewnętrzne w Zjednoczonej Prawicy. Ja pytam o to, co pani jako polityk Porozumienia, koalicji rządowej, Zjednoczonej Prawicy zrobiła, żeby media nie wyglądały tak, jak wyglądają, jeśli chodzi o media publiczne.
Oprócz negocjacji i rozmów i przekonywania do naszych racji i właśnie takiej postawy, jak chociażby pan prezentuje, no, nie mamy większości w parlamencie i jedyne, co możemy robić, to tylko właśnie na zasadzie debaty, rozmowy i przekonywania naszych większych koalicjantów. No, tutaj ja nie będę, panie redaktorze, wymyślała nie wiadomo czego. No, my nie mamy pełnego wpływu na wszystkie obszary, które byśmy chcieli.
Ale ja ponosicie wspólną odpowiedzialność jako koalicja, pani poseł. A idąc do władzy, proponowaliście, i tu cytat z programu Myśląc Polska, waszego wspólnego programu, żeby było jasne, nie tylko PiS-u, ale całej Zjednoczonej Prawicy, że zapewnicie apolityczny nadzór nad decyzjami regulatora dotyczącymi mediów publicznych. To było przed wyborami, a po wyborach zgodzili się państwo solidarnie jako Zjednoczona Prawica na to, żeby powstała Rada Mediów Narodowych i dali państwo miejsca jako członkom tej rady. Komu? Przypomnijmy, pani poseł. Kto ma większość w Radzie Mediów Narodowych?
No osoby, które zostały kierowane przez polityków. No,
a także kim to były absolutnie... te osoby? Kim był pan Krzysztof Czabański w momencie wyboru do Rady Mediów Narodowych? Kim jest, była pani poseł Joanna Lichocka?
Ale proszę wymienić dalej, nie? To jest dwójka.
No i trzecia osoba z Prawa i Sprawiedliwości, to kto?
I jeszcze, nie, proszę mi wybaczyć, ale nie pamiętam nazwiska.
Wysłaliście nam czynnych posłów, pani poseł. Nawet nie udawaliście, że to są byli politycy. Nie, to byli wasi posłowie. I na to się państwo jako Porozumienie zgodzili, prawda?
Ale jeszcze tam i tam jest jeszcze kilka nazwisk, prawda? Także to nie jest tak, że to jest w całości reprezentacja prawa.
Tak, wysłaliście wtedy Juliusza Brauna między innymi, nie posła wtedy, ale to ja mówię o tej załodze wysłanej przez Zjednoczoną Prawicę.
Ale naprawdę, panie redaktorze, dziwi się pan?
Czemu się dziwię? Dziwię się, bo jeśli obiecywaliście, że to będzie apolityczny nadzór, a wysłaliście polityków do tego regulatora, no to się dziwię, oczywiście, że się dziwię.
Ale przypomnijmy sobie, jak to wyglądało również wcześniej. Także no,
co wcześniej? Była wcześniej Rada Mediów Narodowych, pani poseł?
No wcześniej nie było, ale no proszę panie redaktorze, czy naprawdę tam nadzór nad mediami w Polsce zupełnie był pozbawiony wpływu politycznego? No chyba nie.
Nie,
no,
przypomnijmy w takim razie, kto był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed państwa przyjściem do władzy. Tam byli posłowie, rzeczywiście zasiadali w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji?
No nie, osoby, które również były związane bezpośrednio z politykami. Także wie pan, panie redaktorze, no możemy tutaj zarzucać, ja jestem niezadowolona z tego, jak funkcjonują media w Polsce publiczne i chciałabym, żebyśmy to w przyszłości nie tylko mówili o tym w momencie wyborów, ale także realizowali to.
Tak, tak, to właśnie na tym polega problem, że państwo mówili, że ten model, który do tej pory był przed 2015 rokiem jest zły. Wy stworzycie lepszy, apolityczny, a potem zrobiliście absolutnie związany z politykami model zarządzania mediami. I tutaj no nie będziemy pewnie się już dalej spierać, bo to nie o to
teraz chodzi. Nie zamierzam absolutnie się z panem spierać. Mam bardzo podobną podsumowanie i opinię co do tego, jak to funkcjonuje w tej chwili. Tak jak pan.
Czy umówili się państwo z Jarosławem Kaczyńskim, że Porozumienie w najbliższych wyborach parlamentarnych startuje z jednej listy z Prawem i Sprawiedliwością, tak jak do tej pory?
Nie, nie ma takiej umowy w tej chwili.
Czyli biorą państwo pod uwagę możliwość, że Porozumienie startuje w wyborach parlamentarnych osobno, samodzielnie?
No ja bardzo bym chciała, ale patrząc na to, jak wygląda, jak rozkładają się i badania sondażowe, i to nie będziemy się porywać z motyką na księżyc. To absolutnie, ale do czasu wyborów jest jeszcze 2,5 roku, także pozwoli pan, że o tych planach czy różnych strategiach nie będę się dzieliła na antenie radia.
Nie, ale czy jest możliwe, że Porozumienie szuka sobie innego sojusznika na scenie politycznej niż Prawo i Sprawiedliwość, niż Solidarna Polska?
Panie redaktorze, w tej chwili jesteśmy częścią Zjednoczonej Prawicy. Chwilę temu podpisaliśmy się pod Polskim Ładem, który zawiera rzeczywiście dużo bardzo dobrych propozycji, nad którymi warto popracować tak, żeby ostateczne kształty ustaw wyglądały w taki sposób, w który tylko będzie prowadził do realizacji tego, co jest zapisane w tym Polskim Ładzie. Także w tej chwili jesteśmy członkiem Zjednoczonej Prawicy.
No tak, i spieracie się w tej Zjednoczonej Prawicy, pani poseł, bo nie tak dawno, wyjaśnię, już wyjaśnię, mi oddaję głos, nie tak dawno Jarosław Gowin państwo także domagali się tego, żeby was szanowano w koalicji, że umowa koalicyjna jest niedotrzymywana. No i chcieliście, żeby ministrowie, którzy byli w rządzie z waszej rekomendacji, a już nie są w Porozumieniu, zostali wymienieni. I tak już od kilku miesięcy się tego domagacie. I zostali wymienieni?
No tak jak widać, nie zostali w tej chwili wymienieni.
I wy tak na to patrzycie z zupełnym spokojem. Nic się więcej nie wydarzy.
Nie, uważam, że prędzej czy później panowie zostaną wymienieni.
Ale jak do tego doprowadzicie, pani poseł?
No, panie redaktorze, to też znowuż nie ostatecznie nasza decyzja. My jako koalicjanci po prostu wycofaliśmy rekomendacje dla tych osób.
I cierpliwie patrzycie na to, że was duży koalicjant
to,
nie słucha.
W jaki sposób? No, wie pan, no, chciałoby się, żeby wszyscy we wszystkim wszystkich słuchali, ale niestety tak w życiu nie jest.
Tacy z was negocjatorzy, pani poseł, to o was najlepiej nie świadczy.
Ale jednak myślę, że warto optymistycznie patrzeć w przyszłość.
Adam Bielan zapowiada kolejne transfery do swojego ugrupowania. W Gazecie Polskiej mówi: każdy, kto był lub jest członkiem Porozumienia, może do nas dołączyć. Nie mam wątpliwości, że takie osoby będą. Już są, mówi Adam Bielan.
Nie no, cieszę się, że nie mówi przyłączyć się do Porozumienia Adama Bielana, no bo to by było już śmieszne. Ale widać, że już w tej chwili Adam Bielan przyznał, że przyłączyć się, zaprasza wszystkich do przyłączenia się do nowego ugrupowania. Także no, ja obserwuję...
Z uśmiechem na twarzy, ale z Porozumieniem pożegnał się całkiem niedawno pan profesor Maksymowicz. No i tu Adam Bielan mówi w portalu w polityce.pl, tak, wiemy, że z Maksymowiczem mocno związany jest poseł Wypiuj, więc jest kwestią czasu, kiedy i on opuści szeregi Zjednoczonej Prawicy. Może pani nas dzisiaj zapewnić, że poseł Wypiuj was nie opuści?
No, panie redaktorze, naprawdę słowa pana Adama Bielana traktuje pan jako wyrocznia. No, absolutnie.
Nie, pytam panią, czy pani jest pewna tego, że Adam Bielan się myli i mówi banialuki.
Banialuki.
Nie będzie transferu posła Wypija do nowego ugrupowania Bielana.
Nie będzie.
A jak będzie, to co?
No to życie pisze swoje scenariusze. Ja panu mówię w tej chwili, jaka jest moja opinia, jaka jest moja wiedza. No oczywiście, życie pisze swoje scenariusze, może być bardzo różnie. Natomiast mówię, traktowanie słów Adama Bielana jako wyroczni, no...
Magdalena Sroka, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia, do usłyszenia.